No dobrze, moi drodzy. Tak się zastanawiam, w jakich warunkach i w jakich okolicznościach zastałem was w tym dzisiejszym podcaście. Ja oczywiście, jak zawsze, mam kawę ze sobą. Pozwólcie, że będzie tylko mały byk. Jest mały byk i możemy teraz przystąpić do działania. Kochani, wiem, że pewnie niektórzy z was tego słuchacie może gdzieś wieczorami, u siebie w domu, może w łóżku, może przed snem. Inni pewnie może jesteście na spacerze, ktoś inny w samochodzie. Bardzo jestem ciekawy, w jakich okolicznościach, że tak powiem, przyrody, albo raczej w jakich okolicznościach waszego życia słuchacie tych opowieści. Jeżeli tylko macie ochotę, to napiszcie w komentarzach, gdzie się spotykamy, w jaki sposób, może co piliście, jaką herbatę macie, albo jaką kawę, może co jedliście, albo gdzie byliście, z kim byliście, co widzieliście fajnego. Generalnie coś napiszcie, żeby nie było tylko tak, że ja tu gadam, a wy tego słuchacie, tylko że też możecie coś napisać i w ten sposób będzie jakaś wzajemność. No bo, tak jak zawsze, w końcu jesteśmy rodziną. Kochani, koniec niepotrzebnych i głupich i długich wstępów, będzie oczywiście czołówka, a potem niebagatelna jak zawsze historia. No to zapraszam teraz na czołówkę. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Agnieszce, co do studni wpadła. Moi drodzy, moi mili, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszego podcastu. Mam nadzieję, że zastałem was w dobrym zdrowiu i w dobrym samopoczuciu. Tak się kiedyś mówiło. W sensie tak pamiętam, kiedyś listy pisali ludzie, szczególnie starsi, że mam nadzieję, że zastałem cię w dobrym zdrowiu. Uważam, że to bardzo ładne określenie i w ogóle bardzo ładne wyrażenie. Więc mam nadzieję, że macie się świetnie. Ja mam się całkiem dobrze, aczkolwiek jestem trochę zmęczony. Muszę wam się przyznać, że ostatnią noc, którą miałem strasznie ciężką. W sensie nie wiem dlaczego. Nie mogłem w ogóle zasnąć i budziłem się w ogóle co pół godziny. Spałem może 5 godzin, chociaż mogłem spać dłużej, ale po prostu obudziłem się jakoś przed 6 i już zupełnie nie mogłem zasnąć. Więc mam nadzieję, że nie będę dzisiaj przynudzał przez to lekkie zmęczenie. Jak tak już mówiłem, skofeinowałem się i że będziemy mogli przejść sobie wspólnie dzisiejszą historię. Kochani, historia dzisiaj jest przednia. Jak oczywiście, mam nadzieję, za każdym razem te nasze historie są przednie. Będzie dzisiaj historia bardzo długa, z bardzo wieloma wątkami, więc przypuszczam, że nie będzie bardzo dużo jakichś moich może dopowiedzeń, chociaż znając życie, pewnie trochę będzie, ale sama ta historia jest tak przebogata, że chyba długo gadać nie trzeba, w sensie moich dodatków. Kochani, zapraszam was bardzo serdecznie do tego, żebyście posłuchali dzisiejszej opowieści. Matko, jakie to jest długie, ale jest prześwietne. Naprawdę bardzo się z tej opowieści cieszę. Słuchajcie. Kochany ojcze Adamie, szczęść Boże, będzie podcast. Ojciec jeszcze gada w okienku, czyli ten mail, w sensie ta wiadomość była pisana wtedy, kiedy ja puściłem w marcu ten odcinek vloga o tym, że zamierzam robić takie podcasty. Więc ojciec jeszcze gada w okienku, a ja już zaczynam pisać, bo nie mogę wytrzymać, tak mnie natchnęło. Mam na imię Agnieszka. Czy jakoś tak dziwnie. Przepraszam, ten dodatek, czy jakoś tak dziwnie. To jest chyba z kabaretu Mumio. Tak, był jakiś taki sketch ich, gdzie była chyba Agnieszka i Mariusz. I tam Mariusz chyba pytał, a jak ona miała na imię? A ten drugi mówi, chyba miała na imię Agnieszka? Czy jakoś tak dziwnie? Zawsze jak słyszę Agnieszka, to mi się kojarzy to, czy jakoś tak dziwnie. Historia zaczyna się u schyłku moich studiów, aczkolwiek będę robiła małe retrospekcje, małe to jest zbyt słabo powiedziane, znaczące dla sprawy, tak by się dało czytać te moje wypociny bez mętliku w głowie. Na wstępie dodam jeszcze, że to przesympatycznie, że ojciec czyta moją historię i jest mi niezmiernie miło do tej autorefleksji ojca i być może innych ludzi także zaprosić. Droga Agnieszko, jak się okazuje, zaprosiłaś do tej autorefleksji twojej, nie tylko mnie, ale naprawdę bardzo wielu innych ludzi, bo prawdopodobnie Agnieszko twojej historii wysłucha kilkadziesiąt tysięcy ludzi, więc w ogóle myślę, że jest taki no mały wow. Studiowałam w Krakowie, wdając się przez przypadek w krótki romans z Beczką. Nie zagrałam tam zbyt długo miejsca, cały jeden miesiąc, no to rzeczywiście trochę słabo, ale pokochałam dominikanów, klasztor, liturgię i generalnie rzecz biorąc wszystko to, co u was dało się pokochać. A u nas, jak wiadomo, da się pokochać bardzo wiele. Także kończąc studia, uczęszczałam regularnie na msze, rekolekcje i spowiedzi w klasztorze. Miałam, jak mi się wydawało, prostą i raczej banalną ścieżkę życiową. Ja bardzo lubię takie historie, kochani. To zaczynają się od tego, że człowiekowi się wydaje, że ma bardzo prostą i banalną i nic nieznaczącą historię. Poczekaj, zobaczysz, co Pan Bóg z nią zrobi. Byłam zaręczona, a jakże, kończyłam studia nauczycielskie, w domu religijna rodzina, żadnych przewrotów z mojej strony, pół życia w scholi parafialnej, duszpasterstwa itd. itp. Wszystko zmieniło się za sprawą jednego małego incydentu, w którym został ojciec cichcem wmieszany przez jednego ze swoich współbraci, nie mając o niczym pojęcia. No tak to bywa. Otóż podczas jednej ze spowiedzi, zupełnie nieszczególnej, agu, każda spowiedź jest szczególna, jeśli mogę się tak wyrazić, no właśnie, bo i grzechy te co zawsze, ale przecież iść z nimi trzeba. Ojciec, który mnie spowiadał, zaznaczam, to nie byłem ja, ojciec, który mnie spowiadał, za pokutę mówi mi tak: słuchaj dziecko, idź, umów się na rozmowę do ojca Szustaka. Na co ja? Ale o czym mam z nim rozmawiać? A ojciec na to: nie wiem, po prostu idź se pogadaj, o czym zechcesz. Słuchajcie, ja bardzo chciałbym poznać, co to był za tam ten spowiednik, który takie rzeczy gada penitentom w konfesjonale. Potem się dziwić, że ja po prostu nie mogę spać po nocach, bo jest tyle tych ludzi, którzy potrzebują ze mną rozmawiać, a jak się okazuje, to wzięło się stąd, że po prostu jacyś dominikanie w konfesjonale mówią: idź se pogadaj z Szustakiem, o czym tam chcesz. Ale słuchaj, tak mówi dalej ten spowiednik, on zajęty jest, więc jakby miał terminy dalekie, to możesz się ewentualnie umówić do innego ojca. Tak też może być. Ale najlepiej, jakbyś mogła, to do Szustaka. Co to w ogóle za gość był? Naprawdę, strasznie chciałbym go poznać. Nie powiem, pisze dalej Aga, zgłupiałam trochę. No bo niczego wielkiego się po tej spowiedzi nie spodziewałam. A tu pokuta taka, no że w ogóle, że hej. Coś tam o tym Szustaku słyszałam, bo na 20 czasem chodziłam, ale zrezygnowałam od razu, gdyż uznałam, że nie będzie miał na pewno dla mnie czasu. Zamiast tego umówiłam się do ojca, który prowadził 19, bo miał piękny głos, głęboki głos i, że tak powiem, to przeważyło. No Aga, ja też mam piękny, głęboki głos. Na rozmowę poszłam w niedługim czasie, niestety nie pamiętam, jak tamten ojciec miał na imię, co nie zmienia faktu, że jego samego nigdy nie zapomnę. Jestem bardzo ciekawy, nie potrafię sobie teraz przypomnieć, kto w tym czasie, kiedy ja byłem duszpasterzem Beczki, był duszpasterzem przystani. No bo to ojciec Tomek Zamorski raczej już chyba nie mógł być. Wodzu chyba też już nie był wtedy duszpasterzem. Więc albo to był Hanaka, albo nie wiem który po prostu. No trzeba to jakoś wyczaić. Muszę sprawdzić gdzieś tam w kalendarzu, w jakich to było latach, żeby zobaczyć po prostu, do którego ty ojca poszłaś. I Aga dalej tak pisze. Jednym krótkim pytaniem wywrócił wtedy moje życie całkowicie do góry nogami. Spotkanie było sympatyczne, nie wiedziałam za bardzo, o czym chcę porozmawiać, więc ojciec zapytał mnie o to, czym się zajmuję i ogólnie o moje życie. A ja odpowiadając pokrótce o sobie, dobrnęłam do nieszczęsnego narzeczonego i coś tam opowiadam o nim, a nagle ten ojciec z grubej rury: a ty go kochasz w ogóle? No i mnie zatkało. Dodam tylko, że wyznawałam mu miłość średnio z 6 razy dziennie, bo swego czasu byłam strasznie ckliwa i taka jakaś ciumciata, co to w ogóle słowo jest. Ale nie wiedzieć czemu, nie byłam w stanie odpowiedzieć, no że tak, że go kocham. Zupełnie jakby mój język przylepił się do podniebienia. Odrzekłam za to coś w stylu, że długo się znamy, jest moim przyjacielem i w ogóle to myślę, że jesteśmy dla siebie stworzeni i w ogóle takie tam wszystkie te, takie te. No dno totalne. Szybko się pozbierałam, podziękowałam za rozmowę i wróciłam do domu. Jak się ojciec domyśla, tak, Agu, domyślam się, wtedy dopiero się zaczęło. Nie mogłam sobie z tym poradzić, jakby mnie kto obuchem w głowę trzasnął. No bo prawie 5 lat bycia razem, bez żadnych większych kłótni i ceregieli, już po zaręczynach, rodziny wesele planują, świnie pobite, a ja się nagle zastanawiam, czy ja go w ogóle kocham. Kilka miesięcy wcześniej coś tam się zaczęło psuć. Jakieś niezrozumienie się wkradło w nasz związek, ale zażegnaliśmy to zaręczynami. Jak ja kocham takie rozwiązania, tak? Zażegnaliśmy to zaręczynami. Do tego po 4,5 roku wspólnego związku zdecydowaliśmy się na seks. Agu. Zaraz po zaręczynach, no bo to przecież prawie jak małżeństwo, no jasne, prawie. On naciskał, Ja się zgodziłam, żeby ocieplić atmosferę i jakoś tak się posklejało wszystko i miało być wspaniale. Uwielbiam po prostu, Agu, twój argument, że zgodziłaś się na seks, żeby ocieplić atmosferę. Kochana, słuchaj, co moglibyśmy zrobić, żeby jakoś ocieplić atmosferę w naszym związku? To może chodźmy do łóżka. No świetny pomysł. Miało być wspaniale, ale nie było. To nieszczęsne kochasz go, czy go kochasz, czy ty go naprawdę kochasz, wierciło mi się w głowę jak śrubka i nijak się wyjąć nie dało. A ja ani śrubokrętu nie miałam, ani stolarza nie widziałam na horyzoncie. Zaczęłam się oddalać od narzeczonego, wymawiałam się ze spotkań, coraz więcej czasu spędzałam z przyjaciółkami, z którymi mieszkałam. No to proszę, ten to właśnie ojciec, po prostu jednym zdaniem wszystko ci, Agu, popsuł i w ogóle chwała Bogu. I właśnie wtedy, no bo kiedyby indziej, na horyzoncie pojawił się inny chłopak. Kochani, jest wiadome dla każdego chyba, że w takich momentach zawsze na horyzoncie pojawia się inny chłopak. Ni stąd, ni zowąd wpadł do mieszkania, żeby się przywitać i całe piętro zaprosić na parapetówę, bo się właśnie z kolegą po sąsiedzku sprowadził. A miał kogo zaprosić, cwaniak jeden, bo u nas 11 dziewczyn mieszkało wtedy. No to rzeczywiście niezła impreza. Po imprezie jakoś tak się polubiliśmy, jasne, no takie to zaskakujące jest. Zaczęło się od wspólnego picia kawy, której tak by the way to on w ogóle nie znosił, ale udawał, że przepada, a skończyło się na przesiadywaniu razem aż do świtu i rozmawianiu dosłownie o wszystkim. Oj, z nikim mi się tak dobrze nie rozmawiało i w życiu nie byłam taka niedospana. To coś o tym wiem, szczególnie dzisiaj. Tylko, że on miał dziewczynę w długoletnim związku, a ja byłam zaręczona. No po prostu, no ja nie mogę, tak? Ta jest z narzeczonym, tamten ma dziewczynę od wielu lat i oczywiście się poznali na parapetówie i teraz będzie tutaj wielka postromantyczna miłość. Nie wytrzymałam długo, uznałam, że jeśli z kimś obcym lepiej mi się rozmawia niż z własnym narzeczonym, no to sensu to nie ma i w przeciągu miesiąca oddałam pierścionek. No i się posypało. Dla narzeczonego był to ogromny cios. Nie rozumiał, co się dzieje i bardzo to przeżył. Odszedł od razu ze sercem całkowicie złamanym, nie robiąc nic. A ja, jak to ta typowa młoda gąska, wkręciłam sobie, że jak o mnie nie walczy, to znaczy, że mu nie zależy i kropka. Potem na wakacje z tym nowym pojechałam i z jego znajomymi i tam wdałam się z nim w romans. Wróciłam z wakacji przerażona, jednocześnie zakochana po uszy, nie wiedząc, co właściwie mam robić. Po cichu miałam nadzieję, że wybierze mnie, a tamtą zostawi. No wiem, byłam okropna. Ale nic takiego się nie zapowiadało. Uznałam, że się przeprowadzam i kontakt nam się urwał. Z dnia na dzień chłopak, któremu byłam w stanie poświęcić dosłownie wszystko, zniknął z mojego życia. Nie tak. Z dnia na dzień chłopak, dla którego poświęciłam związek i wieloletnią przyjaźń, szacunek rodziny, znajomych i jeszcze swoją kobiecą godność, zniknął i zostałam zupełnie sama. Do tej pory nigdy nikogo bliskiego nie straciłam. Nie wiedziałam, że człowiek może przeżywać aż takie cierpienie. Jakby to, co w głowie się wyprawia, zadawało ból całemu ciału. Nie był to dobry moment na takie przeżycia, bo właśnie kończyłam studia i nie zdołałam się obronić. Na szczęście dostałam pracę w zawodzie, miałam tylko uzupełnić wykształcenie do końca roku. Przeskok w zupełnie inną dorosłość niż ta, którą znałam dotychczas, był nie do zniesienia. Skupiłam się na pracy, ale po powrotach do domu nie byłam już sobą. Kochani, to jest pierwsza część historii. Oczywiście historia będzie jeszcze naprawdę bardzo długa. Bardzo się nasza koleżanka Agnieszka rozpisała. Pozwólcie tylko na dwa słowa takiego tej komentarza. Kochani, zobaczcie. Jesteśmy w stanie przez wiele lat tkwić w jakimś związku. Nie to, że od razu oczywiście złym, jakimś tam, nie wiem, patologicznym czy niszczącym, ale takim związku, w którym jak ktoś wreszcie zada jakieś pytanie, czy to o to ci chodzi, czy ktoś zada ci pytanie, czy naprawdę kochasz i ty to pytanie usłyszysz, nagle się okazuje, że można było, jak mówi Aga, bardzo to jest piękne, 6 razy dziennie, tak, mówić komuś kocham cię i to było nieprawdziwe. Nie chodzi mi o to, że to było kłamstwo, tylko kochani, my wszystko potrafimy zrobić, no właśnie, żeby nie być samotni, żeby być przekonani, że jest okej, żeby mieć takie przekonanie, że jesteśmy normalni, że wszystko jakoś działa, że może co prawda nie jestem po prostu mega, super, hiper szczęśliwy, ale że to jakoś funkcjonuje. I zobaczcie, to jest w ogóle bardzo piękne. Na tym polega w ogóle moc też słowa od Pana Boga. Tu się akurat posłużył tak tym ojcem, do którego ona poszła na rozmowę, który zadał po prostu jedno proste pytanie, tak? Czy ty go kochasz? Czy ty go naprawdę kochasz, nie? Kochani, to jest taka zachęta w tym momencie. Wiadomo, że teraz o tym nie pomyślicie, ale może potem, jak skończycie słuchać tego odcinka, żeby takie pytania sobie zadawać, żeby takie pytania, żeby do nich nieustannie wracać, tak? Żeby się nie dać tak jakby zamulić no takim po prostu, takiemu życiu, które się toczy. I my tych pytań sobie często nie zadajemy, tylko po prostu jakoś jest. Aga pisze dalej tak. Musi ojciec wiedzieć, że w czasie trwania tego mojego romansu kilka dziwnych, przykrych rzeczy wydarzyło się w moim życiu. Primo. Moja mama zachowywała się jak szalona, bo kochała tego mojego byłego i już całe moje życie miała ułożone w głowie. Ja, ukochana jedynaczka, on dobrze wychowany, przystojny inżynier, nie pije, nie pali, lelum polelum, że każdy by go w ogóle brał, a nie tylko nosem kręcił tak jak ja. No więc odwróciła się ode mnie totalnie i mówiła rzeczy, których bardzo potem żałowała, typu źle cię wychowałam i rozchoruję się przez ciebie i pewnie umrę, życie zniszczyłaś wszystkim, no same przykrości. Zupełnie nie w stylu mojej mamy. Bardzo to było bolesne. Kochani, krótki komentarz. To jest w ogóle jedna z rzeczy, którą często robią rodzice, tak? A czasem też przyjaciele, jakimś tam swoim bliskim, tak? Że próbujemy jakby mówić im, jak mają żyć, mało tego, próbujemy ich obarczać, że ich wybory, ich decyzje to nas po prostu zniszczą, tak? Kochani, to jest straszna rzecz. To nie znaczy, że nie mamy prawa wypowiadać jakichś swoich sądów, tak? Że nie możemy komuś mówić, słuchaj, jestem przekonany, że to, co robisz, to, co wybierasz, to jest złe. Ale to szczególnie do rodziców. Jakby rodzice, no nie możecie żyć życiem swoich dzieci, nie macie prawa im mówić, że ich wybory to są jakbyś, nie wiem, no, czymś, co was potem obarcza, tak? W sensie, żeby oni chodzili z poczuciem winy, że no właśnie, robią takie albo inne decyzje i wy przez to cierpicie, nie? No nie, kochani, takich rzeczy robić nie można. Aga dalej pisze tak. Sekondo. Znajomi też odeszli, że niby mnie nie poznają, że zwariowałam, albo się odsunęli dyskretnie, kiwając głową i udając, że świetnie zrobiłam, bo taka nowoczesna i do przodu jestem. Wywrotowa jak cały ten świat. No właśnie, czyli zobaczcie, posypała się rodzina, posypali się przyjaciele. I jeszcze tercio. Ten chłopak, co mnie serducho złamał, przyniósł mi kiedyś taką książkę fantazy, której autor napisał w formie wiersza opowiadanie pod tytułem Instrukcja obsługi życia. I mi się z tą jego instrukcją wszystko zaczęło zgadzać, co do joty. Także aż się zaczęłam bać. I niech mi ojciec wierzy. Jak to teraz piszę, to mi to dalej brzmi naprawdę dziwacznie, ale cóż począć. Zaczęłam myśleć, że to jakiś magiczny może tekst jest i że my sobie jesteśmy przeznaczeni. Tam był taki fragment o tym, że muszę przejść przez studnię i na nim niby aktualnie utknęłam. Jak tak siedziałam i się zastanawiałam nad tym, co dalej, to wymyśliłam, że włączę pomarańczarnię i kliknę na chybił trafił. Takie coś w stylu, zobaczymy, co Pan Bóg powie, bo ja już nie wiem, co robić. No, po prostu ekstra pomysł. I klikam, a tam konferencja o studni. Mało z krzesła nie spadłam. Wysłuchałam i się wywiedziałam, między innymi, że od rodzica się trzeba odciąć i o relację zdrową zadbać. Ale mnie to z tropu zbiło, no bo jak to tak? Tutaj jakaś magia z książki, a tutaj Pan Bóg mi się wciska. Nie grało mi to zupełnie i niestety poszłam w tę drugą stronę. Kochani, to jest w ogóle taki wątek, myślę, dosyć ważny, nie? Takich znaków, które my szukamy, kochani. To jest pewnie na zupełnie osobną konferencję, na jakieś osobne gadanie, że my próbujemy sobie na każdy możliwy sposób, nie wiem, właśnie przez Słowo Boże albo przez rzeczy takie normalne z życia zwykłego, no próbujemy sobie potwierdzić, tak, że nie wiem, że nasze wybory są słuszne i tak dalej. Kochani, ja nie mówię, że Pan Bóg nie może zadziałać w taki sposób, nie? Ale generalnie trzeba przyjąć taką zasadę, że takich rzeczy nie słuchamy, takimi rzeczami się nie zajmujemy. One zazwyczaj, kochani, donikąd nie prowadzą. Jedziemy dalej. Czytałam to opowiadanie jak nawiedzona, bo myślałam, że jak będę robić wszystko tak, jak tam jest napisane, to wreszcie drogę znajdę i odpocznę i miłość życie odzyskam. Bo oczywiście byłam święcie przekonana, że jesteśmy stworzeni dla siebie. Tylko jemu odwagi brakło, żeby tę drugą zostawić. No głupia byłam. Nie miałam w bliskich wsparcia. Tęskniłam za chłopakiem starym, nowym, za dawną sobą. To kocham ten fragment. Tęskniłam jednocześnie za tym starym, za tym nowym, tak? Zamiast się od tego odciąć, pielęgnowałam w sobie te tęsknoty. Do tego dochodziły wyrzuty sumienia, że byłam przyczyną czyjejś zdrady. Wciąż myślałam o tej drugiej dziewczynie, coraz bardziej oddalałam się od Pana Boga, coraz mniej modlitwy, coraz więcej żalu. W bazylice u ojców to byłby taki śmieszny, tragiczny mem z całej tej sytuacji. Najpierw siedziałam w pierwszych ławkach, potem przeskoczyłam na koniec kościoła, a w końcu, jak przychodziłam na mszę niedzielną, to siadałam tam w przedsionku, zaraz za schodami. Wyczaiłam tam taką wnękę w murze i się do niej wciskałam. To była taka dziura koło drzwi wejściowych. Ech. To była studnia. To była Agu. To jest mój komentarz oczywiście. Agu, to była ta studnia. Jak człowiek zakręci wokół swoich pragnień, jak przestaje pytać Pana Boga i Go szukać naprawdę, czyli nie tylko Panem Bogiem sobie potwierdzać swoich własnych jakichś tam oczekiwań, tylko jakby próbuje podeprzeć sobie wszystkie swoje pragnienia i oczekiwania Panem Bogiem, to się po prostu ląduje w studni, kochani. To się zamyka, to się po prostu serce, głowa, uczucia, no wszystko się w człowieku zamyka. Do takiej studni wpadła Aga, jak zaraz zobaczycie, no będzie jeszcze gorzej. Z tego wszystkiego się też rozchorowałam. Najpierw była depresja, potem bulimia, a w końcu epizod anorektyczny. 3 lata ciężkiej choroby, do której się nie przyznawałam. Często topiłam łzy w alkoholu. Zaczęły mnie nawiedzać dziwne myśli o tym, że jestem czarownicą i że powinnam się zemścić. Śniłam o tym na okrągło i budziłam się w nocy z przekonaniem, że wystarczy, że powiem wszechświatu tak, a stanie po mojej stronie. I wtedy temu, kto mnie tak zranił, stanie się coś złego. Pamiętam pewien wieczór, gdy znalazłam stare listy i czapkę po tym chłopaku. I w złości pocięłam to wszystko nożyczkami w drobny puch i powtarzałam na głos: nienawidzę cię. Kiedy skończyłam, miałam siniaki na palcach z wysiłku. Na moment dotarło do mnie, co robię. Wtedy postanowiłam, że muszę z tym skończyć, bo inaczej mnie to zabije. Napisałam do tego chłopaka, że potrzebuję się z nim spotkać i że to nie może czekać. Umówiliśmy się na spotkanie. Tej nocy miałam sen, w którym do mojego pokoju wszedł diabeł i chciał zmusić mnie do przemocy. Bardzo namacalny sen. Nie zgodziłam się, walczyłam. Przebudziłam się roztrzęsiona i zapłakana. Poszłam na spotkanie, na którym przeprosiłam tego chłopaka za to, że stałam się powodem do jego grzechu i cierpienia jego dziewczyny. Powiedziałam, że wybaczam też to całe zło z jego strony. Naprawdę przebaczyłam. I się rozeszliśmy. Wtedy myślałam, że naprawdę już na zawsze. Zamiast nienawidzić, zaczęłam modlić się za nich. To poprawiło mój stan duchowy. Niestety moja choroba się pogłębiała i jadłam już coraz mniej. Coraz ciężej było mi zmuszać się do pracy z dziećmi. W dodatku trafiłam na mobbingujące szefostwo i nie mogłam już dłużej znieść presji, kłamstw i atmosfery, która panowała w miejscu mojej pracy. W międzyczasie zdarzył się niespodziewany, jak myślałam, przypadek. Spotkałam koleżankę sprzed lat, która szukała współlokatorki. Zmieniłam mieszkanie i pracę. Wytrzymałam niecały miesiąc i poległam na całej linii. Zadzwoniłam do rodziców i poprosiłam, żeby po mnie przyjechali. Wyznałam, że jestem już bardzo chora i obawiam się po prostu o swoje życie. Spędziłam w domu rodzinnym 5 roku, ucząc się na nowo jeść i biegając od lekarzy do lekarzy, od jednego psychoterapeuty do drugiego. Gdy tylko zaleczyłam chorobę, wyprowadziłam się z powrotem do Krakowa. Znalazłam nowe mieszkanie i nową pracę, ale oszukiwałam innych i siebie. Wkrótce nastąpił nawrót choroby, nie miałam siły walczyć, znowu zaczęłam się jej poddawać. W kilka miesięcy wróciłam do dawnego stanu rzeczy. Byłam tym ogromnie zmęczona. Nie mogłam zagoić ran w swoim sercu. To wtedy właśnie na moim komputerze wyskoczyło w trakcie przeglądania YouTube'a w tak zwanych proponowanych plaster miodu. I tylko dlatego, że ojca nazwisko było pod tym filmem, dałam mu szansę. No dzięki ci, Agu. Nie spodziewając się niczego wielkiego, no to już mniej dzięki. Po przesłuchaniu odcinka płakałam jak bubr. Coś we mnie pękło. Pamiętam jak dziś, że nie byłam w stanie wysłuchać kolejnego. Odłożyłam to na następny dzień. Nazajutrz właśnie, po kolejnym słuchowisku, zrodził się we mnie ogromny bunt i gniew. Taki, jakiego nie zaznałam wcześniej u siebie. Byłam najzwyczajniej w świecie zła na Pana Boga. Zła, że to wszystko tak długo trwa, to już przecież 3 lata, że się pozbierać nie mogę, że choruję, że mnie to całe za przeproszeniem gówno spotkało. Ze złości poszłam do kościoła. Ekstra. W trakcie mszy kazanie było oczywiście doskonale adekwatne do mojej sytuacji i pogłębiło we mnie gniewne zapędy. Miałam ochotę krzyczeć ze złości. W głowie nawymyślałam wtedy Panu Bogu, że przesadza i że ja już tak dłużej nie mogę i że mam mi natychmiast pomóc i zabrać tę chorobę i odwrócić to wszystko, bo ja sama nie dam rady. Powiedziałam, że będę tak długo go nękać prośbami, aż czegoś nie zrobi. Jak się ojciec zapewne domyśla, tak domyślam się, Pan Bóg natychmiast zrobił to, co już dawno powinnam była, o co już dawno powinnam była poprosić. Z dnia na dzień byłam zdrowa. Nie umiem tego po ludzku wytłumaczyć. Cały ciężar zdjęty. Moje samopoczucie było totalnie sprzeczne z tym sprzed dwóch dni. Moje ciało wysyłało zupełnie inne komunikaty. Nie musiałam już brać leków, chodzić na terapię. To po prostu minęło, jak ręką odjął. No bo właśnie pan odjął i to bardzo skutecznie. Od tamtej pory minęło już kilka lat. Jestem zdrowa. To wtedy zaczęło się moje nawrócenie i leczenie ran serca, które sama sobie zadałam. Szybko okazało się, że po największej ranie są coraz mniejsze ślady. Oczywiście nałogowo zacząłem słuchać langusty. Dzięki temu bardzo dużo uczyłam się o relacji z Panem Bogiem i tego, jak w nią wchodzić. Ale zanim zakończę, jeszcze jedna historia, jeśli ojciec ma siłę poczytać. Pewnie, że mam. W sumie to trzeba by doczytać, bo takie zakończenie to przecież ani w 5, ani w 10. Więc niech ojciec czyta dalej. Kochani, mam nadzieję, że macie siły, bo jeszcze kawałek jest przed nami, ale będzie dobrze. Zły nie poddał się tak szybko. Właściwie to największe działa wyciągnął skubaniec dopiero na koniec. Kochani, muszę tu przerwać na momencik, zanim pójdziemy dalej w tę historię. Zobaczcie, że to, co Aga opisuje, nie? Przez te ostatnie tutaj akapity, w ogóle Aga, masz bardzo taki potoczysty język i strasznie się dobrze ciebie czyta. Mam nadzieję, że wam się też dobrze słucha. To zobaczcie, że tak naprawdę problem polegał na tym, że Aga przez cały ten czas jakby w ogóle nie spotykała się ani ze sobą, ani z Panem Bogiem. Tak jak wam mówiłem wcześniej, żyła ciągle takimi jakimiś pragnieniami, potrzebami, realizacjami, taką wydmuszką życiową, ale Pan Bóg dopiero właśnie tym najpierw posłuchaniem tego plastra miodu, a potem byciem w tym kościele i tą modlitwą, bo to oczywiście chodziło o tą modlitwę, jakby wydobył z niej, tak? Cały ten gniew, wszystkie te emocje, wszystko, co było tam pochowane, wszystko, co było takie stłamszone, tak? Czyli dopiero się jakby dobiła się dzięki Panu Bogu do tego, no właśnie, kim ona jest. To jest dokładnie to, kochani, że my się ciągle boimy spotkać sami ze sobą. Mówiłem wam to już po prostu tysiące razy, że jak się człowiek nie spotka sam ze sobą, to nigdy nie odnajdzie tego, kim ma być. I oczywiście, kiedy się dzieją te cuda, że człowiek się wreszcie spotyka sam ze sobą, Pana Boga tam wpuszcza, Pan Bóg może zadziałać, no to oczywiście zły się uruchamia. Bo zły, jak tylko widzi, że mu się z ręki wymykamy, to natychmiast przystępuje do działania. Posłuchajcie, co pisze Aga. Ta dawna koleżanka, z którą się spotkałam i zamieszkałam na chwilę, zaprzyjaźniła się ze mną. Spotykałyśmy się często po moim powrocie do Krakowa i spędzałyśmy razem dużo czasu. Po moim wyzdrowieniu, ni stąd, ni zowąd, zaczęła się specyficznie zachowywać. Coraz częściej opowiadała o jakiejś ninie, do której chodzi na spotkania, że to niby taki coach. Początkowo nie widziałam w tym nic złego, jednak z czasem jej historie były coraz bardziej przerażające. Opowiadała, że ta kobieta pomaga jej wpływać na innych ludzi, że dzięki niej znajduje zawsze miejsca parkingowe, prawie jak ojciec Joachim, jest pierwsza w każdej kolejce, dostała awans, ba, jeśli jest spóźniona na spotkanie, może komuś zepsuć siłą sugestii samochód, żeby nie dojechał przed nią. Co więcej, zakochała się i zaczęła przy pomocy tej wróżki, bo przyznała, że jest nią owa pani, manipulować tym chłopakiem. Zmieniała jego życie pod swoje dyktando tak, żeby się w niej zakochał i tak dalej. Ponieważ znała historię mojego serca połamanego, zaprosiła mnie na spotkanie, żebym i ja mogła spróbować tamtego chłopaka odzyskać. Jak się łatwo domyśleć, dokładnie wtedy ten chłopak do mnie się odezwał. Po kilku latach milczenia zwyczajnie napisał mi, że szuka mieszkania i prosi o pomoc. Chciał się także spotkać. Ojcze, to było straszne. Dopiero co zapomniałam, przestałam szukać, pozwoliłam odejść, a tu wszystko zaczyna się na nowo. Ta koleżanka zaprosiła mnie do siebie i opowiadała coraz bardziej niestworzone historie o tym, jak manipuluje innymi ludźmi. Zaczęła mieć wizję jakichś dawnych bogów. Powiedziano jej, że jest wybranką, że będzie ludzi prowadzić. Słyszała głosy. Mówiono jej, że ten chłopak jest jej przeznaczony. No po prostu cuda na kiju. Wciąż bardzo subtelnie zachęcała także, żebym skorzystała z pomocy, inaczej z tym chłopakiem mi nie wyjdzie i na pewno znów go stracę. Jak się wymawiałam, na przykład tym, że mnie nie stać finansowo, to mówiła, że Nina wie wszystko o wszystkich i jak kogoś stać, to bierze za usługę nawet kilkaset złotych, a jak ktoś nie ma pieniędzy, to prosi o zapłatę w formie jakiejś rzeczy, na przykład, żeby jej ktoś pamiątkę z wakacji przywiózł. To wszystko działo się bardzo szybko, w przeciągu może 2 tygodni. Pamiętam, że puściła mi jakieś nagranie z sesji coachingowej, podczas którego poprosiłam ją, żeby przerwała, bo poczułam się bardzo źle. Wróciłam do domu. Przez kilka dni widywałam pod swoimi drzwiami martwe ptaki. Wiem, że brzmi to absurdalnie, ojcze, wiem. Ale dla mnie było to wtedy jak namacalne dowody na to, że dzieje się coś złego i muszę skorzystać z pomocy, że może temu chłopakowi stanie się coś, jeśli nie pójdę na to spotkanie. Zobaczcie, jak zły potrafi mącić człowiekowi w głowie, nie? Tyle tylko, że dzięki poprzednim przejściom i doświadczeniom Boga w moim życiu miałam już w ręku bardzo potężny oręż. Dzięki Languście nauczyłam się, że codziennie trzeba słuchać Pana Boga, Biblii. Słuchałam 6 rano rekolekcji. Najważniejsze, zacząłem czytać Pismo Święte. Wróciłam duchem do kościoła i mówiąc wprost, rozeznałam to zamydlenie oczu. Pan Bóg mnie uratował przez Ojca, no już bez przesady. Jestem dziś tego pewna. Wracając po tych wydarzeniach z pracy, podejmowałam bardzo trudną dla siebie decyzję, że daję temu chłopakowi odejść. Miłość daje wolność. Mówiłam sobie, nie wolno mi manipulować tym drugim człowiekiem. Przechodząc obok małego sklepiku, zobaczyłam białe lilie na ladzie. Przypomniałam sobie pewne zdarzenie z mojego 10-letniego życia. Byłam wtedy na jakimś kursie modlitewnym. Podczas modlitwy wstawienniczej pani, która modliła się nade mną, przerwała i powiedziała mi, że Pan Bóg pokazał jej pewien obraz, swoją dłoń, a na niej spoczywającą lilię. Powiedział, że ja jestem tą lilią na jego dłoni. To wspomnienie dało mi siłę. Kupiłam 3 ogromne lilie i zaniosłam je do domu z myślą, że to będzie mój oręż do walki. Powiedziałam na głos, żeby zły odstąpił ode mnie, bo się nie zgadzam na żadną współpracę z tą kobietą. Poprosiłam wtedy najpiękniejszą lilię we wszechświecie, Maryję, o pomoc. Zaczęłam śpiewać codziennie godzinki. Z dnia na dzień straciłam kontakt z tamtą przyjaciółką. Mimo iż obie próbowałyśmy się wielokrotnie spotkać, nie udało się. Zdecydowałam, że pójdę na pielgrzymkę, aby prosić przez wstawiennictwo Matki Bożej o pomoc. Tuż przed wyjazdem ten chłopak znowu się odezwał. Nie miał już dziewczyny, chciał się ze mną spotykać. Ojciec ogłosił wtedy Pompejankę. Poszłam na pielgrzymkę i odmawiałam ją codziennie. Takiej dawki rozmodlenia dawno nie miałam. Ledwo wyrabiałam przed snem, ale prosiłam o Bożą wolę i rozwiązanie tej sytuacji nie tak jak ja chcę, ale jak Pan Bóg chce. Jeden z dni w drodze postanowiłam w całości poświęcić modlitwie za koleżankę, o którą się martwiłam. Nie podołałam. Na pierwszym odcinku, zaraz po tym jak zaczęłam się modlić, ogarnęła mnie taka rozpacz, że nie mogłam przestać szlochać. Musiałam zejść na pobocze. Chłopaki ze służby medycznej zabrali mnie z drogi i odwieźli już na ostatni odcinek, gdzie miałam czekać na resztę pielgrzymów. Wszyscy myśleli, że mam po prostu udar. To była ważna lekcja. Zrozumiałam to, czekając i załamując ręce nad własną nieporadnością, zła na siebie, gdyż fizycznie czułam się świetnie, a tkwiłam na plebanii, podczas gdy inni byli w drodze. Poczułam się słaba duchem i wtedy przyszło zrozumienie. Popełniłam błąd. Nie musiałam się mierzyć z tym wszystkim sama. Opowiedziałam o wszystkim księdzu, który nas prowadził. Uruchomił łańcuch modlitwy z bliskimi i zaproponował na kolejny dzień pomoc w niesieniu intencji oraz wspólną modlitwę pielgrzymów. Zacisnęłam pięści i w następnym dniu wyruszyłam, modląc się w sprawie tej mojej koleżanki. To był trudny dzień do przejścia. Asfalt topił się pod nogami, ale żeby ojciec widział, co się działo, jak ksiądz na ostatnią 10 różańca zapowiedział, że za tę moją koleżankę się modlimy. Ja znowu oczywiście w szloch, ale dało się już to opanować. A niebo w sekundę zaczęło się zaciągać. Ledwo skończyliśmy się modlić, jak nie lunęło. Ech, co to był za widok. Do kościoła kilkaset metrów, a cała pielgrzymka w panice zajęła ulicę i każdy gna przed siebie ile sił w nogach. Takie oberwanie chmury było. A że byliśmy za wcześnie, to proboszcz oczywiście nie zdążył kościoła otworzyć. Mokry każdy, mokre miał wszystko dosłownie, co tylko miał. I wiecie co? Jeszcze głośniej śpiewaliśmy i jeszcze głośniej się śmialiśmy niż w tym słońcu. Taka ta siła wspólnej modlitwy. A kościół miał wezwanie świętego Michała Archanioła i ja wiedziałam już, że będzie dobrze. Ta pielgrzymka to w ogóle była hitowa, bo z przyjaciółką poszłam, której się za dobrze w sprawach sercowych nie wiodło i się rozstała po wielu, wielu latach z chłopakiem. No i poszła prosić o pomoc, bo bardzo chciała już rodzinę założyć. I rok później miała już męża i dziecko. Taka dygresja. Kochani, mało to komentuję, dlatego że po prostu mam nadzieję, że wy to wszystko słyszycie w tej historii, że to nie trzeba dużo komentować. Zobaczcie w ogóle, co się dzieje. Że kiedy Aga odnosi zwycięstwo, tak, kiedy jej się wreszcie udaje spotkać z Panem Bogiem, ze sobą, to zły oczywiście przypuszcza atak, tak? I zobaczcie, jaki on jest szczwany, nie? Że przypuszcza atak, pokazując ci, że z nim to wszystko, z czego zrezygnowałeś, to, co ci się wydaje, że Panu Bogu zostawiłeś, to on ci daje pomysł, jak to z nim zdobyć, jak on ci da jakieś takie swoje metody, tak, żeby tego kogoś jednak do siebie przyciągnąć. Czyli on tak naprawdę próbuje Pana Boga małpować, nie? Że jakby stawia się w roli kogoś jak Pan Bóg, że on ci to da, że on ci to, jak z nim pójdziesz, to on ci te wszystkie rzeczy podsunie, nie? Co to jest za świnia po prostu, nie? Ten szatan, że on takie rzeczy robi, a my też, kochani, jacy my jesteśmy czasem głupi, że my się na to dajemy brać. Ale, lądując już pomału, kochani, od tamtych wydarzeń, pisze Aga, minęły 4 lata. Nie mam kontaktu z koleżanką, ale modlę się za nią, już bez obaw. Dzięki ojca gadaniu dowiedziałam się tyle o Bogu, że zapragnęłam go poznawać sama i wciąż wolno i kulejąc, ale idę do przodu. I wiem, dokąd zmierzam. I kocham go coraz bardziej. A na koniec zostawiam największy przebój. Za 2 miesiące biorę ślub. Oczywiście z chłopakiem, który tyle namieszał w moim życiu. Ten mail, kochani, był do mnie pisany w marcu, więc ten ślub pewnie mieli zaplanowany jakoś na maj. Nie wiem, czy się odbył, no bo była pandemia, więc nie wiem, czy Aga już z tym chłopakiem... To mamy w ogóle jego imię? Chyba nie mamy jego imienia. Czy się już pobrali, czy nie? Jeżeli nie, no to mam nadzieję, że wam się to uda jak najszybciej. Aga pisze tak. Mieliśmy trudny start i wiele bolesnych przeżyć, ale wiem, że Pan Bóg naprawił to, co ja zniszczyłam. Wyprostował, odbudował i wspaniale odnowił. I ta narzeczeńska relacja w żaden sposób mnie nie dominuje. Nie jest moją wyrocznią i mnie nie określa. Chociaż kocham mojego przyszłego męża, tym razem język mi się nie przykleja do podniebienia, nasza wspólna droga jest drogą do Pana Jezusa i to Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. I to Jego strasznie kocham. Także aż mi się płakać chce ze szczęścia, jak o tym myślę. I owoce wspaniałe się zrodziły z tego wszystkiego, bo ten mój niesforny narzeczony to miał w ogóle i problem z alkoholem i odstąpił od kościoła i wiary, ale wrócił do Boga, kiedy się zaczęliśmy spotykać. I w ogóle to w czystości żyjemy i nawet langustę sobie ukochał. A co? Aż mi samej trudno w to uwierzyć. Ale nie było łatwo, oj nie. Jak już się człowiekowi zdało, że odzyskał, co stracił i teraz spokój będzie i już przysłowiowe laury, to się dopiero zaczęło. Budowanie tego związku to była prawdziwa przeprawa. Gdybym była podróżniczką, to chyba bym kolejny kontynent naniosła na mapę. Ale z Panem Bogiem wypływa się na szerokie wody bez wioseł. Teraz już wiem. Chciałabym ojcu bardzo podziękować, chociaż nie znamy się osobiście. To, jak Pan Bóg działa w moim życiu za ojca pośrednictwem, jest dla mnie właściwie namacalne. I niech się ojciec przypadkiem nie krzywi, no krzywie się. Wiem, co mówię. Opisałam to tylko część historii, żeby elaborat nie wyszedł. Napisała to na 7 stronie swojej wiadomości, tak? Bo się rozpisywać to ja potrafię, no zauważyłem Aga. Moją ogromną wdzięczność oddaję w modlitwie. To wystarczy, Agu. Wiem, że pewnego dnia tu albo już tam u taty ojca uściskam. Teraz robię to w myślach. Dziękuję z Panem Bogiem, Agnieszka. Kochani, tutaj naprawdę nie potrzeba wiele komentarzy. Mam nadzieję, że przetrwaliście to moje czytanie, bo nie wiem, czy wam dobrze tę historię przeczytałem, bo ona jest świetnie napisana i ja naprawdę się bardzo w nią wciągnąłem. Nie wiem, czy potrafiłem wam oddać cały dramatyzm i w ogóle piękno tej historii. Ale zobaczcie, co jest najważniejsze. Doszło do tego, oczywiście całe życie jeszcze przed nimi, nie? To jest jasne, kochani. doszło do tego, że Aga zobaczyła, że dopiero kiedy będzie wolna, kiedy będzie wolna od tego, co sobie nawymyślała, od swoich pragnień, od tego, do czego była po prostu przylepiona, jak do jakiegoś, po prostu nie wiem, jak jakiś lep na muchy, to właśnie wtedy dopiero można budować coś naprawdę, nie? I zobaczcie, że najpierw my sami siebie oszukujemy tymi naszymi różnymi pragnieniami, tymi różnymi naszymi takimi potrzebami, potem nas zły oszukuje tym wszystkim, a Pan Bóg nas uwalnia. Pan Bóg sprawia, że wreszcie możemy być wolni. Mnie się najbardziej podoba w tej historii ta końcówka, tak? Że ta narzeczeńska relacja w żaden sposób mnie, ojcze, nie dominuje, nie jest moją wyrocznią i mnie nie określa dokładnie. Dlatego, że kochani, to, co nas określa, to jest Pan Bóg, to jest spotkanie z Nim, to jest to, kim my jesteśmy. To nie są nasze potrzeby, nasze tęsknoty, nasze głody, nasze pragnienia. Nie twierdzę, że one nie są ważne, pewnie są ważne, ale one nie mogą stać się czymś, co nas dominuje, co nas całkowicie zamyka, co sprawia, że bez tego nas nie ma. Aga to, myślę, odkryła i zobaczcie, jaka to jest przeprawa. Dokładnie tak ona napisała, przeprawa. Że trzeba było się wyzwolić, potem przyjąć jeszcze atak złego, potem te wszystkie takie ludzkie jeszcze ataki przypuszczone na nią i tak dalej. Nie? Kochani, no tak to jest. Nie da się z tego wyjść tak po prostu jakimś jednym ruchem, tak? Jakimś po prostu, że powiem sobie, to już się nie będę oszukiwał. To jest po prostu długa przeprawa. Co jest drogowskazem? To, co Aga napisała bardzo pięknie. Słowo Boże, różaniec, Maryja, modlitwa, spotkanie samego ze sobą i tak dalej, kochani. Moi drodzy, większość z nas jest w takiej studni jak Aga. Nam się wydaje też, że tam jest dobrze, że tam sobie żyjemy, mieszkamy sobie tam, jesteśmy przekonani, że realizujemy to, czego nam potrzeba, a nawet jeżeli nie do końca, no to chociaż jest jakoś tak w miarę i tak dalej. Mimo to, to jest studnia. To jest ciągle studnia. To nie jest życie prawdziwe. To jest życie w studni. Trzeba z tej studni wyjść i to jest, kochani, długie drapanie się na zewnątrz. I o to właśnie chodziło w tej historii. Kochana Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za te 7 stron tej historii. Naprawdę długiej, ale bardzo pięknej, pięknej historii. Dla mnie to bardzo jest pokrzepiające i też po prostu rodzi we mnie wielkie błogosławieństwo dla Pana Boga i dla Was, że takie rzeczy robicie i takie przeprawy przechodzicie w życiu. Kochani, na dzisiaj to będzie chyba tyle. Mam nadzieję, że ta historia Wam pomoże. Ona mnie otwiera oczy na różne sprawy. Mam nadzieję, że Wam też pootwiera oczy. Na dzisiaj chyba tyle. Usłyszymy się, mam nadzieję, za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu podcastowym z kolejną historią, jakąś zobaczymy, nie wiem jaką znajdę w tych mailach, które do mnie piszecie. Kochani, mam tego już tam chyba ze 150, nie mam pojęcia, kiedy ja to wszystko w ogóle przeczytam, a po drugie, kiedy ja to opowiem. Na szczęście oczywiście nie wszystkie się nadają do opowiadania, bo niektóre na przykład mają po 3 zdania, więc trochę mi trudno zrobić z takich krótkich, 3-zdaniowych opowieści jakiś wielki odcinek. Ale jeżeli tylko ktoś z Was chciałby jakąś historię opowiedzieć, to zapraszam, wyślijcie na maila langusty z takim, no, z tytułem, że do podcastu. Na pewno mi przekażą i na pewno w końcu do nich, do tych Waszych historii dotrę. Kochani, tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla swojej historii i bądźcie dobrzy dla innych i bądźcie dobrzy dla ich historii. O to by chodziło. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem. Pa.